Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Deep Brain Reorienting to książka z zakresu psychoterapii traumy, napisana przez psychiatrę Franka M. Corrigana wraz z Hannah Young i Jessicą Christie-Sands.
Przedstawia rozwijane od końca lat 2010 podejście DBR, czyli Deep Brain Reorienting, skoncentrowane na bardzo wczesnych reakcjach organizmu na zagrożenie. Autorzy analizują zwłaszcza doświadczenie szoku, reakcje orientowania się oraz skutki urazów więzi, które mogą powstawać przed ukształtowaniem wyraźnych wspomnień i językowego opisu wydarzeń. Książka łączy objaśnienie założeń neurobiologicznych z omówieniem zastosowania klinicznego, dlatego jest przede wszystkim pozycją dla osób zawodowo pracujących z traumą, dysocjacją i złożonym PTSD. Jej celem nie jest proste popularyzowanie neuronauki, lecz pokazanie, jak uważna praca z subtelnymi odczuciami cielesnymi może pomóc dotrzeć do reakcji poprzedzających silne emocje, narracje o zdarzeniu i świadome interpretacje.
Autorzy przedstawiają DBR jako podejście szczególnie istotne przy zaniedbaniu rozwojowym i zranieniach relacyjnych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, szok przywiązaniowy jako centralna perspektywa rozumienia traumy. Najbardziej wyróżniającym elementem książki jest pojęcie szoku przywiązaniowego.
Corrigan i współautorzy kierują uwagę nie tylko na pojedyncze, dramatyczne wydarzenia, ale również na doświadczenia braku dostrojenia, utraty, nieregularnej opieki i emocjonalnej niedostępności ważnej osoby. W tej perspektywie uraz może powstawać wtedy, gdy system przywiązania oczekuje ochrony, a zamiast niej napotyka nieobecność, zagrożenie albo brak odpowiedzi. Takie doświadczenia bywają szczególnie trudne do opracowania, ponieważ często dotyczą wczesnego okresu życia. Nie muszą mieć formy wyraźnej autobiograficznej pamięci i mogą ujawniać się raczej jako przewlekłe napięcie, samotność, wstyd lub poczucie zagrożenia w relacjach. Książka nie redukuje tych stanów do samych przekonań czy zachowań. Stawia pytanie o to, jakie automatyczne procesy organizmu zostały wówczas przerwane lub niedomknięte.
Dzięki temu DBR jest osadzone w klinicznych problemach spotykanych w terapii złożonej traumy, a nie wyłącznie w abstrakcyjnej teorii mózgu.
Autorzy pokazują też, dlaczego praca wymagająca szczegółowego przypominania sobie zdarzeń nie zawsze jest dostępna ani korzystna dla osób z wczesną traumą relacyjną. Istotą proponowanej perspektywy jest potraktowanie reakcji na zerwanie bezpieczeństwa jako procesu cielesno-relacyjnego, który może utrzymywać się długo po ustaniu pierwotnego zagrożenia. Po drugie, praca z reakcją orientowania się przed emocją i wspomnieniem. DBR odróżnia się od metod, które rozpoczynają pracę od opowieści o traumie, dominującego uczucia albo utrwalonego przekonania.
Autorzy skupiają się na chwili, w której układ nerwowy wykrywa, że coś jest nie w porządku, i automatycznie kieruje uwagę ku możliwemu źródłu zagrożenia.
Ta reakcja orientowania się ma poprzedzać pełniejsze przeżycie emocji oraz świadome nadanie zdarzeniu znaczenia. Następnie może pojawić się szok i reakcje obronne. Kliniczne znaczenie tej kolejności jest duże. Jeśli osoba szybko wpada w panikę, odrętwienie, zalew wspomnień albo dysocjację, bezpośrednia koncentracja na silnym afekcie może być zbyt intensywna. DBR proponuje wolniejsze śledzenie drobnych doznań, napięć i impulsów związanych z pierwszym momentem wykrycia zagrożenia.
Nie chodzi przy tym o wymuszanie katharsis ani o odtwarzanie wydarzenia w najdrobniejszych szczegółach.
Chodzi o zachowanie kontaktu z doświadczeniem w takim zakresie, w jakim osoba pozostaje zdolna do obserwacji i regulacji.
Książka przedstawia tę logikę jako próbę pracy bliżej początkowego ogniwa reakcji traumatycznej. Jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do osób, które mówią, że nie pamiętają konkretnych zdarzeń, lecz ich ciało reaguje tak, jakby zagrożenie nadal trwało.
Autorzy łączą tę kliniczną obserwację z opisem głębszych, podkorowych mechanizmów reakcji obronnych.
Po trzecie, sekwencja OTAS jako mapa powolnego przetwarzania reakcji traumatycznej. Praktyczny rdzeń opisywanego podejścia stanowi sekwencja OTAS.
W książce jest ona przedstawiana jako neurofizjologiczna mapa, która pomaga terapeucie i pacjentowi pozostawać przy kolejnych, bardzo subtelnych etapach reakcji na zagrożenie.
zamiast przeskakiwać od bodźca bezpośrednio do emocjonalnej kulminacji. Jej wartość polega przede wszystkim na porządkowaniu uwagi klinicznej.
Terapeuta obserwuje tempo pracy, zmiany w ciele, momenty wzrostu napięcia i oznaki odłączenia, a następnie wspiera klienta w zatrzymaniu się przy tym, co właśnie zachodzi.
Tak rozumiana procedura nie jest zestawem sztywnych poleceń ani techniką wymagającą urządzeń. Jej podstawą jest precyzyjne, cierpliwe towarzyszenie procesowi, który zwykle przebiega poza świadomą kontrolą.
Autorzy podkreślają, że przy traumie rozwijanej w relacjach intensywność nie jest dowodem skuteczności.
Zbyt szybkie dochodzenie do silnego afektu może powielać doświadczenie przytłoczenia.
Dlatego sekwencja OTAS ma wspierać stopniowe rozpoznanie i domykanie reakcji z poszanowaniem granic tolerancji pacjenta. Książka wykorzystuje przykłady kliniczne, aby przełożyć te założenia na realną pracę terapeutyczną. Jednocześnie czytelnik powinien traktować model jako ramę wywodzącą się z DBR, a nie jako prosty algorytm diagnozowania wszystkich objawów.
Sens sekwencji zależy od uważnej oceny klinicznej, relacji terapeutycznej i odpowiedniego przygotowania osoby prowadzącej terapię. Po czwarte,
mózg pnia i podkorowe reakcje w ujęciu autorów. Książka buduje swoje uzasadnienie na neurobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem głębokich, podkorowych struktur mózgu oraz reakcji związanych z pniem mózgu.
Corrigan rozwija hipotezę, że szok traumatyczny może być rozumiany jako proces zakorzeniony na tym bardzo podstawowym poziomie organizacji reakcji na zagrożenie.
Do konsekwencji autorzy rozróżniają zjawiska bardziej związane z korowym opracowywaniem doświadczenia, takie jak świadoma narracja lub strukturalnie rozdzielone stany.
Odez sygnałów wskazujących na wcześniejszą aktywację, np. napięcia orientacyjnego, szoku czy przedafektywnych obron.
To rozróżnienie ma prowadzić do doboru interwencji. Gdy dominuje dezorganizacja cielesna i automatyczna reakcja obronna, sama analiza znaczeń może nie sięgać poziomu, na którym uraz jest aktualnie przeżywany.
Jednocześnie lektura wymaga ostrożności interpretacyjnej. Odwołanie do neuronauki nie oznacza, że każdy element modelu DBR jest bezspornie potwierdzonym, powszechnie przyjętym ustaleniem naukowym.
Podejście jest stosunkowo nowe, a jego założenia należy odróżniać od ogólnej, dobrze ugruntowanej wiedzy o układzie nerwowym i traumie.
Mokną stroną książki jest raczej próba konsekwentnego połączenia obserwacji klinicznej z określoną hipotezą neurobiologiczną.
Dla praktyka cenna będzie jako język pozwalający zauważać procesy niewidoczne w samej opowieści pacjenta, nie zaś jako zastępstwo dla krytycznego myślenia i diagnozy. Na koniec.
Zastosowanie DBR przy dysocjacji, zaniedbaniu i traumie złożonej.
Autorzy sytuują Deep Brain Reorienting przede wszystkim w obszarze pracy z trudnymi konsekwencjami wczesnych i relacyjnych urazów.
Omawiają jego znaczenie dla osób doświadczających głębokiego zaniedbania, poczucia nieznośnej samotności, dysocjacji oraz złożonej traumy.
Są to problemy, w których pacjent może mieć ograniczony dostęp do spójnych wspomnień, a mimo to przejawiać silne reakcje na bliskość, konflikt, oddalenie lub niepewność.
DBR ma oferować użyteczny punkt wejścia właśnie wtedy, gdy praca oparta wyłącznie na relacji wydarzeń jest niewystarczająca.
Tempo terapii ma być powolne, uregulowane i oparte na stałym monitorowaniu tego, czy osoba pozostaje obecna w kontakcie ze sobą.
To odróżnia podejście od modeli kojarzonych głównie z ekspozycją lub intensywnym przeżywaniem traumatycznej sceny.
Książka sugeruje, że praca z subtelną reakcją szoku może ułatwiać późniejsze przetwarzanie emocji, znaczeń i relacyjnych wzorców.
Lecz nie przedstawia DBR jako uniwersalnego rozwiązania dla każdego pacjenta.
W praktyce klinicznej metoda wymaga kompetencji w rozpoznawaniu dysocjacji, zapewnianiu stabilizacji i dostosowaniu interwencji do ryzyka oraz zasobów danej osoby.
Wartością publikacji jest więc nie tylko opis nowej techniki, lecz także uwrażliwienie na fakt, że spokojna, mało widowiskowa praca z ciałem może mieć szczególne znaczenie tam, gdzie silna aktywacja wcześniej prowadziła do odłączenia lub utraty poczucia bezpieczeństwa. Podsumowując, Deep Brain Reorienting będzie najcenniejsza dla psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów klinicznych i osób szkolących się w pracy z traumą, zwłaszcza z traumą rozwojową,
dysocjacją oraz trudnościami wynikającymi z zaburzeń więzi.
Nie jest to przede wszystkim poradnik samopomocowy. Czytelnik bez przygotowania klinicznego może znaleźć w niej interesującą perspektywę na związek ciała,
szoku i wczesnych doświadczeń, ale praktyczne zastosowanie opisanych interwencji wymaga profesjonalnego szkolenia, oceny stanu pacjenta i odpowiedzialności terapeutycznej.
Książka może też zainteresować badaczy i praktyków, którzy chcą krytycznie porównać DBR z innymi terapiami uwzględniającymi ciało oraz układ nerwowy.
Jej główna korzyść intelektualna polega na przesunięciu pytania z tego, co pacjent pamięta i jak to interpretuje, na to, co wydarza się w pierwszych sekundach wykrywania zagrożenia.
Takie ujęcie może pomóc lepiej rozumieć osoby, które nie potrafią opowiedzieć spójnej historii traumy, lecz reagują napięciem, zamrożeniem lub odłączeniem.
Dropapus. W porównaniu z wieloma książkami o traumie publikacja wyróżnia się ścisłym skupieniem na szoku przywiązaniowym, reakcji orientowania się i sekwencji OTAS.
Nie przedstawia szerokiego katalogu technik ani ogólnego przeglądu wszystkich modeli terapii. Zamiast tego konsekwentnie rozwija jeden, stosunkowo nowy model kliniczny, łącząc jego hipotezy neurobiologiczne z opisem zastosowań.
To czyni ją wartościową dla czytelników szukających pogłębionego, a zarazem krytycznie ocenianego spojrzenia na pracę z najwcześniejszymi warstwami reakcji traumatycznej.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Frank M. Corrigan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.